Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, godzina szumu w Radiu Kapitał. Dzisiaj moim gościem jest Kuba Maria Mazurkiewicz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest obecnie także pracownikiem Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną. Jest wykładowcą i razem z Łukaszem Izertem współprowadzi pracownię struktur mentalnych, a także do niedawna prowadził studio projektowe Wespół Zespół. Witaj, Kuba.
Cześć. Hej, Karolina.
I zaprosiłam Kubę dlatego, ponieważ 19 listopada otworzyła się bardzo ciekawa wystawa, której twórcą jest Kuba. To jest, zdaje się, twoja wystawa dyplomowa?
To jest wystawa związana w pewnym stopniu z moim przewodem doktorskim, który mam otwarty, mam nadzieję, niebawem zamykam, na Wydziale Wzornictwa na Akademii w Warszawie.
Tak, wystawa nazywa się Wyobraźnia funeralna wokół polskiego prawa pogrzebowego 1959-2021 i można ją zobaczyć w galerii Design BWA Wrocław. Taki dosyć zaskakujący temat, czy też bardzo frapujący, wyobraźnia funeralna. Dlaczego postanowiłeś się zająć prawem pogrzebowym, tematem pogrzebu? Mhm.
Postanowiłem się zająć tematem pogrzebu z takich czysto osobistych względów. Po prostu uczestnicząc w licznych pogrzebach osób z rodziny, znajomych, sąsiadów nieraz, zauważyłem, że te pogrzeby wyglądają zawsze tak samo, zasadniczo zawsze tak samo, niezależnie od tego, w jaki sposób żyła i jaka była osoba, której ten pogrzeb dotyczy, czyli jak żyła ta osoba, która zmarła i która jest żegnana. I myślałem po prostu o tym, że w różnych innych obszarach życia i w innych, przy okazji innych świąt, no bo pogrzeb jest rodzajem smutnego, ale jednak święta, bo jest takim wyrwaniem z codzienności, jest takim specjalnym wydarzeniem. W innych w przypadku innych świąt to świętowanie wygląda w różny sposób. Na przykład jeśli ktoś organizuje imprezę urodzinową, to ona inaczej wygląda, kiedy są to urodziny babci, a inaczej, kiedy są to urodziny przyjaciółki, przyjaciela, młodych ludzi i tak dalej. Podobnie jest, myślę, większe zróżnicowanie jest też w takich wydarzeniach, no może bliżej rytualnie, jak śluby czy wesela, czy z jeszcze innej strony narodziny, że w tych obszarach jest trochę większe zróżnicowanie tego, w jaki sposób ten rytuał jest przeprowadzany, też jak on wygląda i tak dalej. A w pogrzebie jest, wydaje mi się, to bardzo zunifikowane i ten kanon jest taki bardzo silny. Zastanawiałem się po prostu, dlaczego tak jest i myślałem o tym, że kiedy stanę kiedyś w takiej sytuacji, bo jeszcze w takiej nie byłem, że sam, znaczy, nie wiem, albo z kimś z rodziny, czy innymi jakimiś przyjaciółmi, na przykład miałbym organizować pogrzeb kogoś bliskiego, to, że jak zrobić, żeby nie wpaść jakby w te kolejny i czy można to w ogóle przeprowadzić w jakiś trochę inny sposób. Więc dlatego się zainteresowałem pogrzebem z takich względów czysto osobisto-społecznościowo-okolicznych wokół siebie.
No, w czasach COVID-u i jego mutacji to jest świetne pytanie o formę pochówku. Czy ja miałam takie wrażenie, że jeśli chodzi o pochówek, to główny problem to była kwestia cmentarza. Czy to ma być cmentarz związany z konkretną religią, czy na przykład świecki. I nie wiem, czy tym się interesowałeś też w ramach swojego badania.
Ja dosyć szeroko przez ostatnie 3 lata starałem się z różnych stron prześledzić ten obszar pogrzebu właśnie. Właśnie konkretnie pogrzebu, no bo z pogrzebem łączy się też oczywiście śmierć, która doprowadza do tego pogrzebu, ale śmierć jest jeszcze jakby szerszym, myślę, zagadnieniem. I tutaj w ramach wystawy Staram się jak najbardziej zwrócić uwagę i skupić się na pogrzebie jako wydarzeniu. Tak, cmentarze. No, ja na wystawie staram się przedstawić takie cztery bardzo szerokie, utopijne w jakimś sensie, futurystyczne w jakimś sensie wizje pogrzebów przyszłości, w których też cmentarz odgrywa różne znaczenie. W niektórych on jest, w niektórych tych wizjach, projektach jest on zupełnie inaczej rozumiany niż współcześnie, a w niektórych go, w jednej z nich nawet go w ogóle nie ma. To co mówisz o tym, że pogrzeb, to zróżnicowania w obszarze pogrzebu obecnie może się na przykład łączyć z tym, że ktoś jest pochowany albo na cmentarzu katolickim, albo nie, na żydowskim, albo na świeckim, albo na związany z jakąś inną religią, na przykład muzułmańskim. I to jest pewien rodzaj faktycznie zróżnicowania, które można, wybór, który można podjąć. Można też oczywiście podjąć wybór w obszarze tego, czy pogrzeb będzie miał w ogóle charakter świecki, czy religijny. Może mieć świecki, może być prowadzony przez jakiegoś mistrza, mistrzynią ceremonii. Można być, nie wiem, skremowanym albo pochowanym, jakby ciało może być w całości pochowane. Więc jakby pewne wybory mamy do podjęcia, ale wydaje mi się, że istnieje pewne społeczne zapotrzebowanie na to, żeby ta możliwość wyboru i miejsca pochówku i może sposobu, w jaki będziemy żegnać bliską osobę, żeby była możliwość większego zróżnicowania. A przeciw temu jest kilka czynników i prawo, stąd jakby podtytuł tej wystawy, prawo jest jednym z tych czynników, który w duży sposób blokuje te chęci ludzi.
Właśnie, to też chciałam o to właśnie zapytać, no bo dosyć znaczącym odniesieniem dla ciebie ta ustawa z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. I w takim opisie do tej wystawy opisujesz ją jako przestarzałą. Mhm. Czemu uważasz, że ona jest przestarzała?
To nawet nie jest tak, że tylko ja tak uważam. Jest to bardzo często pojawiające się w różnego typu badaniach, tekstach z różnych dziedzin, od antropologii przez prawo po prostu, przez nawet takie teksty z dziedziny medycyny. Bardzo często pojawia się taka konkluzja badaczy, że to prawo jest przestarzałe, no bo faktycznie istnieje ono od 62 lat, jest w zasadzie niezmienne. Co jeszcze ciekawe, taka prehistoria tej ustawy, którą mogę szybko tutaj zarysować, jest taka, że ta ustawa w 59 roku to jest w zasadzie kalka ustawy z dwudziestolecia międzywojennego, z drugiej RP, a w drugiej RP ustawę pogrzebową stworzono po to, żeby ujednolicić trzy typy prawodawstw obecne w krajach zaborczych. I dlatego można wręcz się pokusić o taką tezę, że to nasze prawo pogrzebowe ma swoje bezpośrednie korzenie w XIX wieku. Więc no, jest to niezaprzeczalnie przestarzała ustawa, szczególnie, że w innych obszarach życia społecznego, o czym może też za chwilę porozmawiamy, to prawo było zmieniane częściej. Na przykład dużo zmiana, w wielu obszarach zmiany prawa zaszły w momencie zmian ustrojowych na początku lat 90. W obszarze pogrzebu, pochówku takie zmiany nie zaszły.
A czy możesz mniej więcej opisać, co jest w tej ustawie?
Ta ustawa określa to, w jaki sposób ile czasu na przykład ciało po śmierci może być trzymane w domu, jeśli śmierć, zgon następuje z powodu choroby na przykład w domu. Określa to, w jaki sposób można transportować zwłoki. Określa to, jak ma wyglądać cmentarz, jakie są warunki zabudowy wokół cmentarnej. Określa też to, właśnie, że co można zrobić z ciałem, że można je spopielić, że można pochować jakby w całości. Typy grobów też określa, na przykład to, że może być grób murowany, grób ziemny, katakumba, kolumbarium, czyli takie miejsce na urny. Czyli określa jakby wiele elementów, które wpływają po prostu bezpośrednio na rytuał pogrzebowy. Bo rytuał pogrzebowy tak naprawdę zaczyna się w momencie, no myślę, że w momencie śmierci i wszystko, co dzieje się później, ja bym uznawał za rytuał pogrzebowy. To, że dawniej, a gdzieniegdzie nawet w Polsce do tej pory, szczególnie na wschodzie Polski, ciało zmarłej osoby przygotowuje często rodzina, zmarłej w domu osoby, to znaczy myje je, nie wiem, przebiera w jakiś inny strój, wkłada nawet do trumny. To pokazuje, że ten rytuał na przykład zaczynał się często, czy zaczyna się nieraz w domu, a innym typem rytuału jest to, że po śmierci, tuż po śmierci, dzwoni się od razu do firmy pogrzebowej, która po krótkim czasie, pewnie wcześniej jeszcze po lekarza, który stwierdza zgon, następnie do firmy pogrzebowej, która za chwilę przyjeżdża, pakuje ciało w odpowiedni higieniczny worek i transportuje je do domu przedpogrzebowego. To myślę, że też jest jakby jakiś rodzaj rytuału tak naprawdę już, który się zaczyna dziać, jest inny niż ten, który był bardziej popularny dawniej, na przykład jeszcze w latach powojennych.
Czyli worek, jak ma wyglądać cmentarz. No i właściwie, wiesz, no, co jest nie tak w takim razie z tą ustawą? Jakby, co jest tym przestarzałego?
Właśnie tak, wydaje się, że jest, właśnie często twierdzi się, że ustawa jest przestarzała. Istnieje wiele też wielu sytuacjach, szczególnie to się zagęszcza w okolicy święta zaduszek, wszystkich świętych i tak dalej. Publikowane są na przykład w prasie liczne artykuły o tym, jakie to innowacje w obszarze pogrzebu się tworzy, jakie są obecne już w innych krajach, szczególnie zachodnich. I ta ilość sposobów dyspozycji zwłok, na przykład to, że one będą na przykład, nie wiem, kompostowane, że prochy będą rozrzucane, to jest takim najbardziej typowym przykładem liberalizacji prawa pogrzebowego, że prochy będą wkładane w taki odpowiedni kokon, w którym jest też sadzonka drzewa i na twoich popiołach, czy na tym, co z ciebie zostanie całej tej zgniliźnie wyrośnie.
To chyba najlepiej takie ciało całe, bo to wtedy jest idealne na nawóz.
Właśnie, no, jakby są różne koncepcje, ale jakby w Polsce nie są one dostępne z powodów prawnych. Też właśnie nie można na przykład zrobić takiej prostej rzeczy, jak wydawałoby się i sanitarnie, no, w żaden sposób niepodejrzanej, no bo proch jest totalnie jakby jałową substancją, która nie może nic, jakby jakiejś epidemii przenieść i tak dalej. Nie możemy tego zrobić w Polsce, a jest to właśnie jakby taki jeden z najbardziej typowych sposobów liberalizacji prawa pogrzebowego, który jest obecny na przykład w wielu krajach zachodnich, a dodatkowo nie ma na to oczywiście ścisłych badań, bo jest to nielegalne, ale w...
Nielegalne badanie sposobu pogrzebów?
Czy... Nie, nielegalne jest rozsypywanie prochów i dlaczego mówię... I chodzi o to, że ten proceder jest bardzo popularny w Polsce.
Jednak rozsypywanie prochów.
Tak, właśnie mówię, że nie ma badań na to, ile zakładów pogrzebowych wydaje jednak przynajmniej trochę prochów rodzinie zmarłej osoby, ale według rozmów różnych antropologów, socjologów z firmami pogrzebowymi, bo firmy pogrzebowe to jest główny jakby podmiot badań dotyczący pogrzebu, spowoduje łatwości jakby wygenerowania tej próbki badawczej, to wiele zakładów pogrzebowych, które są gdzieś wokół kremacji, czy wiele pracowników, właścicieli krematoriów mówi o tym, że większość ludzi, którzy decydują się na skremowanie swojej bliskiej, zmarłej osoby, prosi o odsypanie jakiejś części prochów, najczęściej jest to jednak robione. Czyli to jest jakby kolejny przykład na to, że to prawo nie nadąża za pewną praktyką społeczną. Jednak tutaj opowiedziałem dużo o tym, co o tych pomysłach różnych takich futurystycznych, czy nieraz już w zasadzie praktykowanych, nietypowych form pochówku. Ja postanowiłem się na wystawie nie skupiać na takich konkretnych rozwiązaniach, nie projektować jakiegoś rozwiązania, które można za chwilę wdrożyć, tylko bardziej pomyśleć o tym, w ogóle w jaką stronę tak naprawdę moglibyśmy iść, jak ten pogrzeb można by łączyć z pewnymi zmianami szerszymi, społecznymi, które zachodzą między innymi w Polsce.
Jeszcze zastanawiam się, skąd to takie porzucenie tematu pogrzebu, bo zauważyłeś, że na przykład, nie wiem, w czasach transformacji, nie wiem, zmienia się ustrój, po tym symbolicznym 89 i prawo pogrzebowe jakby, no nie wiem, rozumiem, że nic tam się nie wydarzyło.
Tak, nic się nie wydarzyło. Jest taka bardzo ciekawy też wątek w tym obszarze prawa, pogrzebu, zmian ustrojowych i tak dalej, że kremacja nie była zakazana, nie jest zakazana w tej ustawie, czyli od czasów powojennych, no przed wojną też była praktykowana, tylko nie była zbyt popularna. I podczas czytania na ten temat wydawało mi się, że dosyć było niestrategiczne rozegranie przez władze partyjne sprawy pogrzebu, bo wtedy partia tworzyła wtedy nowy ustrój PRL-owski, narzucał wtedy pewne nowe sposoby świętowania i ten pogrzeb, który jest bardzo, śmierć w ogóle, pogrzeb, które są bardzo mocno zaczepione emocjonalnie w życiu ludzi, można by bardzo łatwo wykorzystać do tworzenia tej nowej obrzędowości właśnie w obszarze pogrzebu, wprowadzając czy upowszechniając, jakoś narzucając kremację, bo kremacja wtedy w latach 50., na początku lat 60. była zakazana w prawie kościelnym, w kościoła katolickiego. Więc wydaje się, że władze PRL-u mogły to super wykorzystać po prostu. Ale one w jakiś sposób, z jakiegoś powodu tego nie zrobiły. Były jakieś pojedyncze kremacje i to tylko w krematoriach takich szpitalnych przeprowadzane. W drugiej połowie lat 60. kościół zezwolił na kremację wśród wiernych, ale ciągle kremacja w Polsce była niepopularna. Jeszcze na początku lat 90. w badaniach CBOS-u ten problem kremacji występował w takiej kategorii kontrowersje społeczne. Ale potem rok po roku, do początku 2000 lat, to się zmieniało i sprawa właśnie sposobu pochówku przeszła w zupełnie innej kategorii właśnie dotyczącej właśnie pochówku, śmierci. I pytanie w tych badaniach dotyczyło tego, czy dopuszczasz inną formę pochówku niż pochówek ciała po prostu, czyli czy dopuszczasz kremację. Na początku zdecydowana większość nie dopuszczała kremacji. Potem około chyba, jeśli dobrze pamiętam, 2000 roku to się zrównało, a już na początku 2000 lat ludzie częściej dopuszczali kremację niż były takie odpowiedzi, które nie dopuszczają kremacji i gdzie ludzie decydują się tylko na pochówek ciała. Więc jakby to jest ta zmiana nastąpiła zupełnie jakby poza tymi wszystkimi punktami jakby zmian ustrojowych właśnie, czy nawet nie dotyczyła jakby zmiany prawa, bo tak naprawdę prawo zawsze na to pozwalało, a zmieniło się to z jakiegoś powodu dopiero właśnie w latach jakichś tak właśnie 2000, początek lat 2000 zdecydowanie. I też jakby ta praktyka, rozwój coraz więcej krematoriów i tak dalej.
I no, ty proponujesz jakieś rozwiązania. Rozumiem, że one nie są, czy jakby wspomniałeś, że one są takimi twoimi wizjami. Mógłbyś coś jakby opowiedzieć o tych wizjach, jak według ciebie powinien wyglądać pogrzeb przyszłości?
Tak, te wizja to jest może takie trudne słowo, bo ono jest takie niesłychanie artystowskie, a to nie do końca mi o to chodzi i myślę, że te wizje właśnie totalnie jakby są, wychodzą jakby spoza takiego artystycznego spojrzenia. To są pewnego rodzaju kompilację wątków, które mają miejsce w innych obszarach życia społecznego, takich jak na przykład narodziny, edukacja, stosunek emocjonalny między ludźmi, który się zmieniał w jakiś sposób od lat na przykład właśnie tych 50. do współczesności. Szczególnie chodzi mi o taki emocjonalny stosunek wewnątrz rodzin. I jest to też kompilacja pewnych wątków historycznych z obszaru kultury zachodnioeuropejskiej. Nawet nie chciałem tutaj wychodzić w jakieś odległe krainy, ponieważ to zawsze powoduje, że jakby inne kultury mają zupełnie inne podejście do śmierci i też do rytuałów. I to by pokazywało, takie bardzo dalekie możliwości, ale myślę, że one by nie do końca pasowały do naszego społeczeństwa. Jest to też w tej kompilacji, też używam pewnych praktyk obecnych w obszarze pogrzebu w innych krajach europejskich, które są po prostu praktykowane. I podzieliłem cztery futurystyczne typy pogrzebów na dwie pary i w każdej parze te projekty są wobec siebie kontrastowe. Pierwsza para to przeciwstawienie podejścia opartego na ciele, materii ze wspomnieniem. Ten pierwszy projekt ma całkowicie jakby się skupić na takim właśnie obcowaniu z ciałem zmarłej bliskiej osoby na takich wzorach właśnie tradycyjnych, można powiedzieć, z tej dawnej tradycji, gdzieniegdzie obecnej, o czym wspomniałem, w której rodzina czy bliscy sami samodzielnie myją zmarłą osobę, ubierają ją, wręcz w tej wizji też kopią grób na własnej ziemi i chowają ją w ogrodzie po prostu. I żeby nie przedstawię tutaj wszystkich powodów czy tych składowych tego projektu, ale mogę powiedzieć trzy słowa na temat tego pomysłu, no, nie nowego pomysłu pochowania na własnej ziemi. Oczywiście nie jest to sposób możliwy dla każdego, bo nie każdy ma
trzeba mieć ziemię.
Trzeba mieć własną ziemię, oczywiście. Każdy ten projekt też. Nie każdy ten projekt dotyczy jakby ogółu społeczeństwa. Są to pewne takie typy, które mogłyby być realizowane przez pewne grupy społeczne, na przykład. I za chwilę powiem o kolejnych, które będą bardziej adekwatne, na przykład dla ludzi mieszkających w mieście, nie mających swojej ziemi, albo uboższych ludzi po prostu. Bo pochówki na własnej ziemi zdarzały się w na przykład drugiej RP, głównie to były posiadłości ziemiańskie, ale współcześnie takie, no, można powiedzieć, nowe ziemiaństwo po śmierci tragicznej Piotra Staraka-Woźniaka, producenta filmowego, jego rodzina, jego bliscy pochowali go na własnej ziemi w ich posiadłości na Mazurach. Czyli jakby widać tutaj, że jest jakaś potrzeba może małej grupy ludzi, która chciałaby coś takiego przeprowadzać. Ten pochówek był nielegalny i ostatecznie nastąpiła ekshumacja ciała i przeniesienie na cmentarz na Powązkach, ponieważ po prostu ze względów sanitarnych, prawnych był on po prostu niemożliwy w obecnym naszym kontekście prawnym w Polsce. I ja w każdym z tych projektów podaję takie bardzo konkretne przykłady pewnych właśnie, nie wiem, zapotrzebowań albo wątków, które wokół tych danego projektu gdzieś krążą, precyzują go i też tłumaczą, dlaczego właśnie pewny sposób działania proponuje w danym projekcie, czyli dlaczego proponuje pochówek na własnej ziemi. Jest on niedostępny, dawniej był dostępny, jest pewne zapotrzebowanie też na to, żeby być może był dostępny i jakby stąd wynika na przykład ten element tego projektu pogrzebowego.
No kiedyś to, jak tak myślę sobie, było popularne, no powiedzmy, że są takie sytuacje, że jest na przykład willa jakiegoś znanej postaci i obok jest grób tej formy na przykład spektakularnego kamulca.
Tak.
Tak więc to się wydarzało faktycznie.
To się wydarzało, to się też wydarza w innych krajach, więc nie jest to jakby nie jest to totalnie utopijna wizja, ale przedstawienie jej w obecnym kontekście prawnym powoduje, że jest po prostu utopijna i futurystyczna, bo w tym momencie niedostępna, a być może dostępna w przyszłości, gdyby odpowiednio się zmieniło prawo. Wobec tej drugim projektem w tej parze jest podejście oparte na wspomnieniu, w które jest totalnie jakby kontrastowe wobec tego podejścia cielesnego. I tutaj zaproponowałem, że ciało, materialność, każdy element materialności pogrzebu w ogóle nie jest istotna. Ciało jest zabrane przez jakąś instytucję, utylizowane, nie ma w ogóle grobu, nie ma cmentarza. Być może, nie wiem, jeśli te ciała są kremowane, na przykład to energia z nich jest, z tej kremacji jest wprowadzana do sieci ciepłowniczej czy coś w tym stylu. Za to najważniejsze jest wspomnienie, wspominanie, rozmowa. I każdy z tych projektów jest przedstawiony za pomocą literackiego tekstu oraz jakiegoś rodzaju takiego wizualnego, medium wizualnego. I w przypadku tego projektu opartego na wspomnieniu, tekstem literackim jest rozmowa SMS-owa przyjaciół, których przyjaciółka, przyjaciel umarł, a tym medium wizualnym jest animacja, wyświetlana na telefonie komórkowym, jest to animacja pogrzebu na Messengerze. Ten pogrzeb polega na tym, że wspomina się zmarłą osobę, przypomina się jakieś sytuacje, które się miało w związku z nią, jakieś fajne, niefajne sytuacje, wrzuca się jej zdjęcia, muzykę, no, czyli po prostu robi się to, co się zwykle robi, też no, taka, rozmawiając o czymkolwiek innym.
Tak, prawda? To już funkcjonuje na Facebooku. Tak. Jest taka już, powiedzmy, może nie instytucja, ale zwyczaj żałoby facebookowej i ludzie robią właśnie to, co opisałeś, wspomnienia, wrzucają zdjęcia i tak dalej. Nawet już tak. Facebook ma opcję jakąś tam, że można przejąć konto zmarłego, a później jakoś je wygasić.
Tak. Więc jakby to wszystko nie jest jakby totalnie niemożliwe, to nie jest jakaś totalna abstrakcja, tylko są to pewne... abstrakcją jest może na razie to, że nie ma cmentarza, że jest jakiś rodzaj utylizacji i tak dalej, ale sam pogrzeb na Messengerze jest jakby totalnie czymś oczywistym, a nawet w czasie COVID-u i największych obostrzeń, kiedy na najróżniejszych wydarzeniach, w tym na pogrzebach, nie mogło być za dużo ludzi. Nawet firmy pogrzebowe stworzyły taką usługę pogrzebów online, które się były nagrywane, po prostu streamowane dla bliskich, którzy nie mogli uczestniczyć w pogrzebie.
No, wydaje mi się, to co mi się wydaje kontrowersyjne, to zaproponowanie braku materialności. Wydaje mi się, że no ludzie je potrzebują, nawet jeśli nie, powiedzmy, klasycznego grobu na cmentarzu katolickim czy innego wyznania, no to jakieś formy takiego ucieleśnienia tego zmarłego.
Tak, ale myślę, że jakby te projekty dlatego są tak od siebie, tak się od siebie różnią i są nieraz tak daleko radykalne, żeby pokazać pewne kierunki myślenia o pochówku, o wspomnieniu, o też nawet trochę szerzej o śmierci. I nie, właśnie one nie mają być jeden do jednego wdrażalne, tylko mają być bardziej takim włącznikiem dla rozmów ludzi, dla przemyśleń ludzi, którzy odwiedzą tę wystawę, zapoznają się z tym projektem i którzy może zaczną jakby właśnie szerzej myśleć, a pośrednio być może jakby taka dyskusja, rozpoczęcie takiej dyskusji będzie prowadziło do tego, że w ogóle wyklaruje się nam społecznie to, co my byśmy chcieli robić w obszarze pogrzebu, bo wydaje mi się, że kiedy powstają nowe projekty ustawy, one zakładają pewne zmiany, na przykład to, że można rozsypać proch, ale nie biorą pod uwagę jakby takiego szerszego obrazu, w jaki sposób moglibyśmy rozmawiać w takim sekularyzowanym świecie o śmierci, o odejściu, o tym wspomnieniu, właśnie o pogrzebie i tak dalej.
A myślisz, że ustawa to powinna jakoś regulować, że na przykład, nie wiem, jak przechodzimy żałobę?
Nie, no myślę, że na pewno ustawa nie może regulować żałoby. Ja też nie do końca wchodziłem w żałobę w tym projekcie. Bardziej właśnie chciałem skupić na takim konkrecie, konkretnie na wydarzeniu pogrzebu. On jest związany bardzo silnie oczywiście z żałobą, ale nie tylko, ponieważ jest pogrzeb jest uznawany za takie społeczną reakcję na śmierć. I jego uczestnicy to nie tylko najbliżsi, to też sąsiedzi, to też znajomi, dalsi i tak dalej. To jest wydarzenie, które nie jest jakby bezpośrednio związane z żałobą takiej pojedynczej osoby. Ta żałoba zaczyna się w momencie śmierci, pogrzebu, ale tak naprawdę żałoba kontynuuje się długo dalej jeszcze po tych wydarzeniach takich najbardziej właśnie społecznych.
Jeszcze przyszło mi do głowy, że w sumie taki pogrzeb niematerialny, on jest ciekawy z ekonomicznego punktu widzenia. I zastanawiam się, czy brałeś też to kryterium ekonomiczne pod uwagę, no bo pogrzeby mogą być różne. I w zależności od kieszeni ten pogrzeb jakby możemy zrobić na różne sposoby. Ale możemy też w ogóle nie mieć nic w swojej kieszeni i wtedy pogrzeb może być wyzwaniem, tak mi się wydaje. Jeszcze nie organizowałam szczęśliwie żadnego pogrzebu, więc na razie sobie tylko tak gdybam. I zastanawiam się, czy brałeś to pod uwagę.
Tak, czynnik finansowy, jakby w ogóle taki wymiar klasowy też w organizowaniu pogrzebu jest bardzo istotny. To jest ciekawe w kawałku zespołu Tonfa. Walkman jest taki fragment tekstu właśnie, że nigdy nie ma tak hojnie jak na pogrzeb. Nie cytuję tego dokładnie. I to jest totalnie prawda. I w Polsce mamy taką możliwość, żeby te pogrzeby były dosyć okazałe, ponieważ mamy bardzo wysoki zasiłek pogrzebowy. Jeden z najwyższych w Europie. Do niedawna on był w ogóle najwyższy w Europie. W pewnym momencie nastąpiło jego obniżenie. A nie we wszystkich krajach taki system opieki socjalnej w tym obszarze istnieje. Popularna wiedza jest na temat tego, że w Czechach nie ma w ogóle zasiłku pogrzebowego. To Mariusz Szczygieł o tym pisał w swoich reportażach z Czech. I tam zdarzają się takie sytuacje, że prochy zmarłych osób nie są odbierane z takich publicznych, miejskich krematoriów, ponieważ bliscy na przykład nie chcą wydawać własnych pieniędzy na pogrzeb kogoś zmarłego, kto na przykład nie zostawił po sobie pieniędzy, które można by na ten pogrzeb przeznaczyć. I te prochy są rozsypywane po jakimś czasie na takim poletku przy tym krematorium. Jest jakaś lista gdzieś tych osób, które tam są rozsypane, ale nie ma tam pomników i tak dalej. Więc to nawet u naszego najbliższego sąsiada w kraju, który z nami sąsiaduje, dzieje się zupełnie coś innego. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, co by się stało, gdyby na przykład w Polsce zrezygnowano z tego zasiłku pogrzebowego. Czy naprawdę byłoby tak, że ostatnie pożegnanie jest w Polsce tak bardzo znaczące i tak silne, jesteśmy tak silnie do niego przywiązani, że zapożyczalibyśmy się na pochówek naszych bliskich, czy jednak nastąpiłaby całkiem poważna zmiana w tym obszarze, podobnie jak w Czechach. Ja nie wykluczałbym żadnej z tych możliwości. Wydaje mi się, że ten właśnie czynnik ekonomiczny jest dosyć jakby tutaj istotne. I też może jeszcze powiem o dwóch kolejnych projektach pogrzebu. Myślę, że to jest dobry na to moment. I to się w jakiś sposób łączy, ponieważ dwa kolejne projekty, które znowu wobec siebie są kontrastowe. Jeden z nich nazywa się ProPublico. To jest taki typ pochówku, który wydaje mi się najbardziej adekwatnym opisem jest pochówek adekwatny dla ludzi zaangażowanych, nie wiem, w ruchy miejskie, a z drugiej strony jest projekt pod tytułem Komercja. I teraz powiem trzy słowa o każdym z nich. ten pochówek pro publico, to jest przedstawiony jako manifest ruchu miejskiego Miasto Żywych i Umarłych. I to ten ruch postuluje wstawiennictwo zmarłych. Tylko to jest wstawiennictwo niezwiązane totalnie z religią, tylko z tego słowa, z sensu słowa wstawiennictwo jest wyciągnięte to, że zmarli wstawiają się za żywymi i pomagają im w pewnych sprawach na ziemi, prawda? I tutaj żywi, którzy są przerażeni, nie dają sobie już siły z wszechogarniającym ruchem deweloperów, pewnego takiego zbratania władzy i deweloperów, chcą powrotu pochówku do centrów miast albo na skwery różnego typu, do parków i dzięki tym grobom w przestrzeni publicznej, a grób jest świętością, jakby to nie jest związane z religią nawet, tylko mamy jakby takie podejście do zmarłych, do grobów, że jest to sprawa święta, by powodowało, że jeszcze lepiej niż na przykład pomniki przyrody mogłyby chronić pewne przestrzenie przed zabudową. I dodatkowo w tym manifestie ten ruch zakłada, że to, że bliscy zmarli powrócą do przestrzeni miejskiej, spowoduje, że nie będziemy specjalnie musieli jeździć na cmentarze, odwiedzać zmarłych, tylko oni będą obok nas po prostu dalej istnieć. Idąc do sklepu po bułki, przez skwerek, będziemy przechodzić koło grobu czy miejsca pochówku naszej, nie wiem, żony, przyjaciółki, babci, dziadka i tak dalej. I tutaj jakby ten projekt też mógłby się wydawać mocno radykalny, ale on ma bardzo też silne zaczepienie w historii. Do XIX wieku w zasadzie w miastach nie było czegoś takiego jak cmentarz podmiejski. Koncepcja tego typu cmentarzy pojawiła się właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku, a wcześniej pochówki odbywały się, mówię o miastach, w centrach przy kościołach, na placach przykościelnych i te place pełniły rolę nie tylko cmentarzy, ale również miejsc targów, zabaw, karnawałów i tak dalej.
Ale rozumiem, że wtedy te groby były na przykład, nie wiem, no nie były jak teraz są te po prostu pomniki, przestrzenie wydzielone.
Tak, wtedy groby faktycznie nie było też koncepcji grobu indywidualnego, tylko większość ludzi była chowana w wielkich dołach, były wykopywane raz na jakiś czas ogromny dół i ciała były wrzucane po prostu do tego dołu, nawet nie w trumnie wkładane, bo istniała też coś takiego jak trumna parafialna, która była taką społeczną trumną, można powiedzieć, uspołecznioną trumną, która była wykorzystywana tylko do ceremonii w kościele, jeśli taka się odbywała. I te doły, kiedy się napełniały, były zasypywane raz na miesiąc czy na dwa miesiące na groby takie indywidualne.
Raz na miesiąc.
Tak, no tak to wyglądało.
Ale co, zwłoki też leżały i tam dopiero
tak,
po miesiącu?
Tak, były przesypywane jakimś wapnem czy czymś takim. Aha. I były przesypywane. Było zupełnie inne podejście do śmierci, do obcowania ze zwłokami. To są pewne fakty historyczne opisywane przez szczególnie francuską szkołę historyczną. Więc jakby to podejście było zupełnie inne. Oczywiście, że wymiar sanitarny tego na pewno nie działał dobrze wtedy i te zmiany, które zaszły na przełomie XVIII-XIX wieku, pewne takie zmedykalizowanie śmierci i tak dalej, na pewno to pomogło, jeśli chodzi o epidemię i jakby o ten właśnie wymiar sanitarny, ale z drugiej strony obecnie istnieją różne takie różne technologie pochówkowe, może właśnie mogą być pochowane na skwerku prochy po prostu, to nie musi być ciało i wcale nie musi być pomnika, może nie wiem, może być mała jakaś płytka, a może nie musi być nic, może wystarczy, nie wiem, współrzędna GPS-owska. Te wszystkie szczegóły byłyby na pewno do doprecyzowania. Ja przedstawiam raczej jakiś koncept, który mógłby zmienić po prostu nasze też nastawienie, nie nawet w tej wizji pro publico, nie tyle do samego pogrzebu, ale nawet może do takiego obcowania ze zmarłymi.
No tak, i w tym wymiarze, no jakby z tego co rozumiem, zmarli byliby też takimi umarłymi aktywistami, aktywnymi może umarli, no bo gdzieś tam by hamowali ten proces deweloperski.
Tak, myślę, że tutaj jakby ten czynnik dotyczący deweloperów, czy właśnie tego zawłaszczania miasta przez różne instytucje, jest istotnym, ponieważ jakby w każdym z tych projektów odwołuje się do praktyk obecnych w innych obszarach życia. Więc tutaj na przykład odwołałem się do ogólnie rzecz biorąc ruchów miejskich, do takiego społecznego podejścia do przestrzeni, czy sąsiedztwa, czy myślenia o mieście. Jakby to było tego typu zaczepienie. I kontrastowym projektem do tego ProPublico jest projekt Komercja. I projekt Komercja zakłada taką sytuację, że prawo się zmienia i prawo się liberalizuje, czyli są dostępne pewne alternatywne sposoby pochówku. Można może w tych kokonach właśnie kompostować zwłoki na przykład, zrobić to bardziej ekologicznie albo nawet w tym pomyśle, który jest opisany za pomocą oferty reklamowej takiego zakładu pogrzebowego przyszłości. Jest też taka propozycja pogrzeb self, czyli taki, w którym znowu rodzina samodzielnie przygotowuje ciało, samodzielnie kopie grób i tak dalej. To jest to samo, co w projekcie pierwszym, o którym mówiłem, czyli z tym podejściem cielesnym, materialnym, ale różnicą jest tutaj to, że jest to przeprowadzane nie jakby samodzielnie, też mentalnie przez ludzi i fizycznie, i mentalnie, i jakby jest to taki wybór, taki styl życia, tylko jest to pewien scenariusz, który realizuje się we współpracy z instytucją zakładu pogrzebowego, jakiejś firmy. I tutaj jakby chciałem pokazać tym, że oczywiście pewne zmiany takie technologiczne w pochówku pewnie prędzej czy później zajdą, nawet z powodów właśnie, nie wiem, dotyczących ekologii czy niewykorzystania, żeby się w jakiś sposób ograniczyć ilość wykorzystywanego miejsca na cmentarze i tak dalej. Ale wydaje mi się, że istotne jest to w ogóle, w jaki sposób myślimy o tym pochówku. Nie tylko to, jaką opcję możemy wykupić, ale też jak my psychicznie, mentalnie do tego pochówku podchodzimy.
Na przykład można podejść ekologicznie. Zastanawiałam się, czy ty brałeś w tym projektowaniu tych jakby propozycji, jakąś też możliwość ich realizacji? Czy wiesz, że jakby na ile oceniasz, że to jest realne, że pewne zmiany zajdą, może właśnie w takim kierunku, który ty projektujesz?
Myślę, że w najbliższym czasie jest to wszystko, to jest totalnie nierealne i dlatego to jest utopijne, dlatego to jest futurystyczne, nie dlatego, że latają tam jakieś space'owe statki kosmiczne i jakieś niesłychane technologie dematerializacji następują, tylko dlatego, że jakby wszystko wydaje się w zasadzie możliwe. No, jeśli bym podjął taką decyzję na przykład z rodziną, że ktoś bliski z naszej rodziny umiera i chcemy go, tą osobę sami pochować, to wszystko to moglibyśmy zrobić, ale no nie możemy tego zrobić po prostu z powodu prawnego. Obecnie jesteśmy w takim punkcie przełomu, jeśli chodzi o prawo pogrzebowe, ponieważ przez ostatnie lata w ogóle powstało kilka projektów ustaw i przygotowywały te projekty różne instytucje, począwszy od branżowych stowarzyszeń pogrzebowych, to są stowarzyszeń zakładów pogrzebowych firm z tej branży. Z drugiej strony prywatne osoby też przygotowywały tego typu projekty, ale obecnie są dwa, myślę, bardzo istotne projekty w już dalekiej fazie przygotowań. Jeden to projekt inicjatywy społecznej Niezapomniane Cmentarze, w której działają prawnicy, osoby z różnych kościołów, naukowcy i społecznicy. I drugi projekt, który przygotowuje kancelaria premiera. Ten projekt zapewne wejdzie w życie w przyszłym roku. I ten projekt w zasadzie nie wprowadza żadnych dużych zmian, oprócz tego, że porządkuje ustawę pod kątem jej spójności z innymi aktami prawnymi, no bo po prostu przez 62 lata w innych obszarach nastąpiły pewne zmiany i już po prostu nie działa, to prawo nie działa nawet w takim wymiarze czysto praktycznym, że jest po prostu niezgodne z jakimś innym prawodawstwem z innego obszaru. Za to inicjatywa, o której powiedziałem, inicjatywa społeczna Niezapomniane Cmentarze, przygotowuje projekt, który faktycznie trochę wykracza do przodu i w którym postulują oczywiście podstawową sprawę, czyli rozsypywanie prochów, ale też proponują możliwość utworzenia cmentarzy takich leśnych oraz myślę, że bardzo ciekawą inicjatywą jest to, żeby stworzyć rodzaj takiego testamentu sposobu dyspozycji zwłok, że każda osoba jako obywatelka, obywatel mogłaby przygotować w odpowiednim, nie wiem, aplikacji, opisać jak ma być, co ma się stać po jej śmierci, czy na przykład ma być skremowana, czy pochowana na cmentarzu, czy pochowana na cmentarzu leśnym i tak dalej. To by mogło być podłączone pewnie do jakiejś aplikacji typu M-Obywatel czy coś tego typu i mogłoby po prostu powodować, że wola osoby zmarłej byłaby w jakiś sposób realizowana. No i ta ustawa, myślę, że wprowadza pewne zmiany, które by rozszczelniły trochę ten obszar, ale no, ja jakby dlatego robiłem tą wystawę Wyobraźnia Funeralna i dlatego te wizje są jeszcze jakby dalej niż to, co jest zwykle proponowane, żeby właśnie zachęcić ludzi, zachęcić nas wszystkich, zachęcić siebie, nie wiem, swoją rodzinę, swoich przyjaciół, swoich znajomych do tego, żeby zastanowić się w ogóle na to, co my sobie wyobrażamy, gdzie jakby są granice tego, co jesteśmy w stanie sobie, co jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o pogrzeb. Ja rozmawiając później na przykład na otwarciu tej wystawy albo w trakcie prac z różnymi ludźmi, pojawiały się takie pytania właśnie, który projekt by był dla ciebie najfajniejszy. Mnie o to pytano na przykład, albo osoby, z którymi rozmawiałem, same mówiły, a dla mnie by było super, nie wiem, ProPublico na przykład. Ale raczej nie było tak, że ktoś mówił jeden konkretny, tylko właśnie wybierali różne elementy składowe i zastanawiali się właśnie, że w zasadzie dlaczego nie. A też jeszcze jakby co ciekawe, że po otwarciu wystawy pojawiło się bardzo jeszcze dużo takich wątków dotyczących tego, że no tak, byłem w jakimś kraju na przykład dalekim azjatyckim i tam cmentarze faktycznie są w obszarze miasta i są to jakieś małe cmentarze albo pojedyncze groby. Czyli jakby rozszerzając jeszcze dalej to, te czynniki, które składają się na te projekty, są totalnie obecne w współczesnym świecie, tylko w innych systemach prawnych. Jeszcze kończąc tę wypowiedź, odpowiem do końca na twoje pytanie, czy wyobrażam sobie, czy ta zmiana prawna jest taka niezbędna. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu ona jest niezbędna i tutaj to na wystawie porównuję z rytuałem narodzin. W rytuale narodzin, w podobnym czasie, kiedy w rytuale pogrzebu w Polsce nie zachodziły zmiany, to właśnie w rytuale narodzin zachodziły zmiany. Co ciekawe, w połowie lat 50. wprowadzono nakaz rodzenia w szpitalach. Wcześniej dzieci rodziły się oczywiście częściowo w szpitalach, na przykład w drugiej RP, czy potem w pierwszych latach powojennych, ale też rodziły się częściej w domach albo w izbach porodowych. Nakaz rodzenia w szpitalach, który wprowadzono w połowie lat 50. wiązał się też z takim mocnym zmedykalizowaniem, ale z takim określeniem sposobu, w jaki ma następować poród. Czyli jedna pozycja porodowa, dziecko odbierane po porodzie i trzymane w innej sali niż matka, takie wspólne sale z dziećmi i tak dalej. I to podejście zaczęto krytykować. To nie było tylko w Polsce. Ten rodzaj medykalizacji nie był tylko w Polsce wprowadzony, też w krajach zachodnich. I tak od lat 60., 70. zaczęto to krytykować. I w Polsce w latach 80. nastąpił pierwszy taki poród rodzinny, czyli taki, w którym ktoś bliski jest na sali porodowej razem z osobą, z kobietą rodzącą. I to była taka jaskółka zmian, można powiedzieć, że to profesor Fijałkowski w Łodzi do tego doprowadził. A potem w latach, na przykład 90. cała kampania Rodzić po ludzku, Gazeta Wyborcza ją rozpoczęła. I później powstała cała fundacja. Doprowadzono do pewnych zmian prawnych, ale też świadomościowych wśród lekarzy, którzy zajmowali się po prostu wśród położników. Co doprowadziło do tego, że od połowy lat 90. jakby coraz bardziej wzrastała ilość, w ogóle na początku lat 90. zalegalizowano jakby porody rodzinne, coraz częściej na nie pozwalano w szpitalach i coraz większy był procent tych porodów, aż obecnie ponad 90% z danych wielu szpitali wynika, że ponad 90% porodów ma charakter rodzinny i też rośnie ilość porodów domowych, więc tutaj pewna zmiana prawna, pewien ruch społeczny doprowadził do zmiany praktyk społecznych. I ja na przykład znam, znaczy może nie znam to osobiście, ale z osobistej historii to znam, że sam miałem być urodzony w sposób rodzinny pod koniec lat 80. w szpitalu w Łodzi. Moi rodzice wtedy mieszkali obok Skierniewic, to jest w połowie między Łodzią a Warszawą. Niestety nie zacząłem się rodzić w tym szpitalu w Łodzi, tylko w Skierniewicach, gdzie w ogóle nie było opcji na poród rodzinny. I mam dużo rodzeństwa. Kolejne moje rodzeństwo rodziło się też w tym samym szpitalu w Skierniewicach, bo jest szpital wojewódzki, później powiatowy. I w kolejny jeszcze poród, który był mojej siostry na początku lat 90., było totalnie oczywiste, że nie może być porodu rodzinnego. I lekarze mówili, że nie ma w ogóle takiej opcji. Ale kiedy już po połowie lat 90. rodził się mój brat, dokładnie te same lekarki, ci sami lekarze dziwiły się i było dla nich oczywiste, że to musi być poród rodzinny. Więc taka zmiana, pewne zmiany w praktykach czy w podejściu do przeprowadzania pewnych rytuałów mogą się zmienić z powodu zmiany prawa, czy z powodu może szerzej jeszcze jakiegoś silnego ruchu społecznego.
No tak, tylko jak zresztą chyba sam doskonale wiesz, kwestia porodu i ciąży w Polsce to jest coś bardzo gorącego i ciągle o tym dyskutujemy. I czy nie wydaje ci się, że po prostu tak, ten moment narodzin i w ogóle kwestia nowego życia jest bardziej polityczna, choć jesteśmy przecież narodem słynącym z uwielbienia do żałoby.
Prawda.
Więc jakby takim można by pomyśleć, że w zasadzie w Polsce faktycznie ta kwestia pogrzebu powinna być dużo ważniejsza, a nie wydaje mi się.
Tak, wydaje mi się, że mimo oczywiście tej dyskusji, jakby tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, jeśli chodzi o narodziny, w którą jakby w tym momencie nie będę wchodził, bo rozmawiamy raczej o pogrzebach i te narodziny są jakby taką sytuacją porównawczą, trochę w innym, myślę, obszarze, ale na pewno narodziny raczej są wydarzeniem wesołym, raczej, a pogrzeb jest zawsze wydarzeniem smutnym i z wydarzeniem, śmierć i pogrzeb, od którego chcemy jak najszybciej odejść, uciec po prostu. Jest to, wydaje mi się, oczywiste. I dlatego o wiele trudniej, żeby się wykształcił jakiś ruch społeczny i jakiś ludzie zaangażowani, którzy non-stop będą napierać na to, żeby zrobić zmiany w tym obszarze, ponieważ po prostu wolimy wrócić do naszego życia niż być w tej trudnej sytuacji, w tej jeszcze najczęściej będąc w żałobie, zajmować się po prostu zmianą prawa pogrzebowego, więc to jest bardzo trudne, myślę. I wbrew pozorom, tak jak mówisz, nawet w naszym żałobnym kraju jest to trudne do przeprowadzenia. A dodatkowo jeszcze, przepraszam, chciałem to powiedzieć, że bardzo to wykorzystuje biznes pogrzebowy, który daje jedno, jakby w zasadzie takie zasadniczo jeden sposób przeprowadzania tych pogrzebów i raczej sam nie proponuje innych możliwości, ponieważ wygodne jest to, żeby robić to w jednym typie. Działa to dobrze, ten mechanizm sprawdza się. A jakby za każdym razem, kiedy ktoś tam umiera, w zasadzie zderzamy się z tym biznesem, się musimy zderzyć.
No tak, jakby jedna wypracowana formuła i pewny zysk po prostu. Tak. A potencjalne eksperymenty wiążą się z możliwością porażki.
To prawda.
No cóż, ja może chciałam tylko dodać, że bycie aktywistą pogrzebowym jest o tyle trudne, że musisz się po prostu cały czas zajmować właśnie tematem pogrzebu i cały czas grzebać śmierci. Jak sam zauważyłeś, nie jest to przyjemne, ale mamy czasy COVID.
Trochę w tym jesteśmy ciągle po prostu.
Tak, tak. I myślę, że to jest szansa na to, żeby temat pogrzebu faktycznie jednak gdzieś zagościł bardziej w naszym życiu, plus jesteśmy też mimo wszystko starzejącym się społeczeństwem, więc raczej będziemy częściej umierać niż się rodzić. Mam takie wrażenie, niestety. Na koniec chciałam podpytać o twoje indywidualne preferencje. Jak ty chciałbyś być pogrzebany?
Dla mnie wydaje mi się, że interesującym formułą jest ta, o której mówiłem i którą nazywałem propublico, czyli pochówek gdzieś w przestrzeni miejskiej. I wydaje mi się, że taki rodzaj właśnie wstawiennictwa, ale z drugiej strony też obecności w przestrzeni, w której być może żyją różni bliscy, sąsiedzi i tak dalej, że to mogłoby być interesujące. Może nie jest to pomnik po prostu na wieczność, bo pewnie tego typu pochówki by ulatywały z czasem, szczególnie na przykład gdyby były określane za pomocą jedynie współrzędnej GPS, bez żadnego oznaczenia i tak dalej, ale wydaje mi się, że jakby to, że teraz jest coraz więcej, bardzo dużo stosowanych pomników takich kamiennych i tak dalej, co powoduje, że te groby są dłużej trwają niż na przykład groby ziemne, które były jeszcze niedawno dosyć częściej popularne. Te pomniki i tak nie powodują, że ta pamięć będzie jakaś totalnie wieczna, prawda? Jakby to nie o to chodzi też, bo będziemy wspominani przez pokolenie za nami, pokolenie, dwa pokolenia za nami, a potem tak stajemy się po prostu jakimiś anonimowymi przodkami często, więc nie wydaje mi się to jakimś wielkim problemem. Więc dla mnie propublico, ewentualnie to podejście takie blisko rodzinne, w którym jest bardziej takie właśnie podejście do ciała, materii, to jest coś, o czym bym myślał.
Chociaż miałam też taką refleksję, że to mogłoby generować jakieś różne też właśnie albo kontrowersje, bo na przykład, nie wiem, mieszkam na Ochocie, ale zawsze miałam aspirację, żeby być z Mokotowa i proszę o pogrzeb gdzieś w przestrzeni publicznej Mokotowa.
Ciekawe, nie wiem, czy to by był aż tak wielki problem, gdyby więcej ludzi było chowanych akurat na Mokotowie, a nie na Ochocie. No, to już są jakieś rzeczy do przeliczenia na pewno.
Ty może tak na zakończenie, bo już powoli dobijamy do końca. Do kiedy trwa wystawa?
Wystawa trwa do końca lutego 2022, tak. Więc dosyć długo. Zapraszam do Galerii Design BWA we Wrocławiu. I też warto, jeśli kogoś to interesuje, oczywiście śledzić media społecznościowe galerii albo moje, w których będą też publikowane informacje o różnych wydarzeniach towarzyszących. W najbliższą sobotę, 4 grudnia, odbędzie się dyskusja dotycząca zmian właśnie w prawie pogrzebowym, w którym będzie uczestniczyła profesor Anna Kubiak z PAN, Ania Franczak z Instytutu Dobrej Śmierci oraz ja. Nie będziemy rozmawiać o tym, jak powinno się zmienić prawo pogrzebowe, czy się zmieni, czy jest potrzeba w ogóle zmiana i tak dalej. Będzie można też w tej dyskusji uczestniczyć. To będzie dyskusja online.
Super, czyli już za tydzień?
No, za niecały tydzień.
Za niecały tydzień dyskusja o prawie pogrzebowym i rozumiem, że może jeszcze coś się wydarzy.
Tak, są planowane w przyszłym roku również warsztaty wokół wystawy.
Na które serdecznie Państwa zachęcam, żeby się zainteresować, śledzić na Facebooku Galerię Design, BW Design albo bezpośrednio Kubę Mazurkiewicza, który był moim gościem. Dziękuję za przemiłą rozmowę na ponury temat.
Bardzo dziękuję. Dzięki, Karolina.
Radio Kapitał.